spokój we mnie zaprowadzasz. Cała ma nadzieja tylko w tobie.
Nadzieja zawieść nie może.
Cała ma nadzieja tylko w tobie.
Szukaj ratunku w słowie.
Zapraszają Gabriel Maryniaczyk
i Julita Maryniaczyk.
Dobry wieczór, witam serdecznie ponownie w domu państwa Maryniaczyków. Gabriel Maryniaczyk przy mikrofonie, obok mnie moja żona Julita i nasza córeczka Helenka, tym razem nie śpiąca, więc mamy nadzieję, że uda nam się cokolwiek tutaj zrobić i Helenka nie będzie chciała też nas poprawiać. Dzisiaj hasło to powołanie. Myślę, że temat dość często poruszany w życiu i dorosłych, i młodych, szczególnie młodych, rozeznawanie powołania. Czym jest powołanie? Jak na tej drodze powołania pozostać? Czy można je zmienić? Temat obszerny i bardzo piękny. W Biblii momenty powołania zawsze są piękne. Znamy historię Abrahama, Mojżesza, Jeremiasza. Momenty w Biblii, które mówią o tym, że Bóg wybiera człowieka i zadaje mu pytania, na które człowiek musi odpowiedzieć. Często wiąże się to z tym, że człowiek się bardzo boi, bo powołanie wiąże się, jak chociażby u Jeremiasza, z wykluczeniem. Jak to było z apostołami, czy z Jezusem, z odrzuceniem, szczególnie jeżeli też chodzi o Jezusa. Mojżesz, otrzymujący trudne powołanie, ogromną misję, mówi, że nie jest do tego zdolny, przecież nie potrafi mówić, że to jest takie trudne, ale Bóg wtedy mówi, że to ja cię uzdolnię, ja mam władzę. Powołanie zakłada również zmianę w sposobie istnienia człowieka. W taki sposób, że człowiek decyduje się, że to jego życie musi w jakiś sposób ulec zmianie. Czy to Abraham wychodzący ze swojej ziemi, czy właśnie Mojżesz, który ma uwolnić lud. To wszystko dzieje się za sprawą Boga, który wzywa do pewnego działania. Jest to temat szeroko pojęty w słowniku teologicznym, którym się posiłkujemy, z którego bierzemy fragmenty. Dlatego też odsyłam do niego. Przejdziemy do fragmentów, nad którymi dzisiaj chcielibyśmy się pochylić.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie sowita. Abram rzekł: O Panie mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka? Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer. I mówił: Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy. Jeśli zdołasz to uczynić, potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem zaś rzekł do niego: Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby dać ci ten oto kraj na własność. A na to Abram: O Panie mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymał go na własność? Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu Twemu daję ten kraj od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat.
Ten fragment jest zaraz po tym, jak Abraham już wyszedł do ziemi, którą wskaże mu Bóg. Pokazuje to, jak Bóg przychodzi do nas w życiu, którym żyjemy. W tym momencie, w którym jesteśmy. On nie czeka tak naprawdę, kiedy będziemy gotowi, tylko zastaje nas w naszych obowiązkach, w tej sytuacji, w której jesteśmy i wzywa nas do pójścia za Nim. Pójścia tak naprawdę w ciemno. Czy to dosłownie pójścia gdzieś, czy w wyjściu po prostu z jakiejś niewoli, grzechów, w których tkwimy. Jest to pójście w ciemno za Bogiem i zaufanie, że droga, którą On nam wskazuje, jest dla nas dobra. I myślę, że to jest też jeden z powodów, dla którego tak trudno jest ludziom w dzisiejszych czasach, mi też, odkryć swoje powołanie albo pójść za Nim i zaufaniu, bo żyjemy w czasach kopii zapasowych. Wszystko chcemy mieć zapisane, chcemy do różnych rzeczy wracać, chcemy coś spróbować na brudno, na próbę, zamieszkać razem przed ślubem, bo musimy się wypróbować. Kiedy chodzimy na koncerty czy jakieś wydarzenia, to oglądamy je przez szkła naszych telefonów, bo chcemy je mieć zapisane na potem, ale też przeżywamy te rzeczy przez jakiś filtr, a nie tu i teraz. Bóg tak naprawdę zaprasza nas, abyśmy żyli tu. Nie na próbę. Nie można kochać na próbę, nie można żyć na próbę. Teraz widzimy Abrahama, który odpowiada na to wezwanie Boga i widzimy go w tej scenie, która jest trudna, ale i piękna. I w tej scenie chcę zatrzymać się w dwóch rzeczach szczególnie. Pierwsza to obraz tego starodawnego rytuału rozciętych zwierząt, który był zawarciem przymierza. Abraham składa te zwierzęta w ofierze, a one symbolizują to, że to ten, kto przechodzi pomiędzy nimi, zobowiązuje się dotrzymać tego przymierza. Jest to akt mówiący, że jeśli nie dotrzymam swojej obietnicy, możesz uczynić ze mną to samo, co z tymi zwierzętami. Ale co jednak jest zadziwiające, to że na koniec tej sceny Abram nie musi przechodzić. To Bóg tylko przechodzi pomiędzy tymi zwierzętami. Ja, tak jakby mówił, ja biorę na siebie całą odpowiedzialność. Nawet jeśli ty zawiedziesz, ja pozostanę tobie wierny, dotrzymam obietnicy za wszelką cenę. Umrę za ciebie, jeśli będzie trzeba. I ta obietnica też wypełnia się w Chrystusie, który rzeczywiście umiera. Więc Bóg, tak jak zapowiada, to nie tylko zapowiada, ale i wypełnia to słowo, które nam daje. On trwa wiernie przy nas, nawet jeśli my nie zdołamy tego zrobić i często nie jesteśmy w stanie. Drugim elementem, o którym chciałem powiedzieć, to postawa po prostu Abrama. Te zwierzęta, jest noc, te zwierzęta, które pociął, zaczynają śmierdzieć, zlatują się do tego ptaki, a on, pomimo tego, że odczuwa strach, to trwa. Odgania te ptaki, może mu się to wydaje w ogóle bezsensowne, ale jest. Nie ucieka. Nie rozumie do końca, co się dzieje, ale nie ucieka i pozostaje. I tylko to wystarczy Bogu, żeby zobaczyć, że Abram jest naprawdę gotowy pójść w ciemno za Jego słowem. Nawet jeżeli ono się wydaje niezrozumiałe. Tak samo, tak jak mówi o tym, że ma iść do kraju, który On mu wskaże. Ale ten element wyjścia jest w ciemno. I to jest też ważne w tej postawie Abrama, którą ja widzę, żeby pomimo trudności nie uciekać. Chociaż tak często się mówi, że można, żeby walczyć o swój komfort. Że kiedy jest mi trudno, to mogę coś skasować, coś zmienić, od kogoś się odciąć. A ta scena pięknie obrazuje nasze powołanie, że bywają momenty mroku i ciszy, kiedy nie rozumiemy Bożego planu. Czasem musimy zmagać się z trudnościami, które nas przytłaczają. A postawa Abrama uczy, że w tych chwilach kluczowe jest trwanie. Trwanie w wierności, trwanie w nadziei, w zaufaniu. Zaufaniu temu, że Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic, bo na tym też polega miłość. Zobowiązując się do bycia w małżeństwie, trwasz.
Myślę, że tak naprawdę każde powołanie wiąże się z wyjściem. Zarówno powołanie do kapłaństwa, małżeństwa, bezżenności, rodzicielstwa, czy jakiekolwiek powołanie zawodowe. Tak naprawdę to nigdy nie są łatwe decyzje. I najczęściej te wyjścia są dlatego trudne, bo wychodzimy z jakichś miejsc, otoczeń, w których czujemy się często niekomfortowo, no ale jednak bezpiecznie, dlatego że znamy te miejsca, w których jesteśmy, przyzwyczajamy się do różnych zachowań. I tak jak powiedziałeś o tym pójściu w ciemno, tak naprawdę nie wiemy, jak nam będzie. Myślę, że osoba, która podejmuje decyzję o byciu kapłanem, nie wie, jak będzie mu w kapłaństwie, z jakimi problemami przyjdzie mu się zmierzyć. Może niekoniecznie za pół roku, za rok, ale za 15 lat. Tak samo w małżeństwie. Przecież kiedy my braliśmy ślub, to tego dnia też nie wiedzieliśmy, jakimi osobami staniemy się za 20 lat. Kiedy stawaliśmy się rodzicami, też tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jakimi będziemy. Chociaż oczywiste to jest, że chcielibyśmy być idealnymi rodzicami. Ale to, co widzę teraz, to to, że miłość jest wiernością wyborowi. Oczywiście nasze wejście w małżeństwo było wejściem w ciemno. Ale uważam, że nie tylko nasze wejście w małżeństwo było wyjściem z jakiegoś bezpiecznego miejsca do kolejnego. Myślę, że każda para, która decyduje się na pójście drogą małżeństwa, jest tak naprawdę pójściem w ciemno. I wydaje mi się, że dlatego też niektóre osoby nie decydują się pójść na tę drogę, czyli nie decydują się o tym, aby wziąć ślub, dlatego że zostawiają sobie tak zwane furtki. Uważam, że jeżeli będziemy zostawiali takie furtki, to właściwie zastanawiam się, czy jest szansa na to, żeby być szczęśliwym człowiekiem, bo w swoim małżeństwie, pomimo że nie wiedziałam, jaką ty będziesz dla mnie osobą, to chociażby dzisiaj czytam, że Pan Bóg zobowiązuje się dotrzymać przymierza, nawet wtedy, kiedy my nie potrafimy go dotrzymać. Dlatego uważam, że warto być wiernym swojemu powołaniu, mimo iż zachwiań na drodze każdego powołania jest na pewno wiele.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: nie będę go już wspominał, ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, aby go stłumić, lecz nie potrafiłem. Jeremiasz w swoim powołaniu doświadczył zarówno głębokiego działania Boga, jak i wielkich trudności. I to nie zawsze było dla niego zrozumiałe. To, co mówi, nie wiedział, czy to jest dobre. Spotkał się z odrzuceniem w swoim kraju, był traktowany jako wróg. Ujmuje mnie bardzo jego szczerość w relacji z Bogiem. Gdy było mu ciężko, nie udawał, tylko mówił, że ma dosyć, że nie będzie już przemawiał w jego imię, ale coś głęboko w jego wnętrzu, jak pięknie to nazywa, nie pozwalało mu przestać. Że pomimo tych bólów i tego odrzucenia pozostawał wierny powołaniu. Powołanie to jest rzecz, o której tak często się mówi i słyszy. Wszyscy młodzi szczególnie próbują je odnaleźć. I bardzo ciekawe jest to, że nawet kiedy je się znajdzie, to nie jest to cel. że samo w sobie powołanie nie jest celem, tylko drogą. W tym rozdziale widzimy Jeremiasza wychłostanego i odrzuconego, który jest w trakcie wielkiego wewnętrznego rozdarcia. Nie chciał, żeby Bóg w nim działał, a Bóg i tak działał w nim. I podobnie bywa w moim życiu. Kiedy mówię, że sprawy tego świata są dla mnie na drugim miejscu, to często spotykam się z niezrozumieniem albo z krytyką, czy tam krzywymi spojrzeniami. Że kiedy mówię, że nie chcę skupiać się na gromadzeniu tych dóbr materialnych, bo wierzę, że nie tędy droga, że po prostu, że jest jeszcze inny sens, to spotykam się z niezrozumieniem. Ale mam też chwilę słabości, te wewnętrzne rozterki, kiedy czy to w pracy, czy w małżeństwie, czy w tych codziennych trudnościach, w relacjach z drugim człowiekiem, zdarza mi się krzyczeć, dlaczego tak się dzieje, Boże? Ja tu jestem przykładnym katolikiem, młody ojciec, czytam słowo, jestem Tobie wierny, a jest mi tak trudno. Czy za to, że jestem właśnie takim przykładnym, dobrym synem, nie powinienem teraz otrzymać wszystkiego, czego sobie zapragnę i czego chcę? To jest ten moment zderzenia moich oczekiwań z prawdą o relacji z Bogiem. Nie chodzi, by Boga traktować jako bankiera czy kuriera, który dostarcza mi nagrody za moje dobre sprawowanie i że powołanie jest czymś takim, że kiedy wejdę na drogę swojego powołania, to będę po prostu otrzymywał punkty. Relacja z Bogiem to coś więcej. To przebywanie z Nim w momentach dobrych i złych. To On jest centrum wszystkiego tak naprawdę. To On jest moim powołaniem. Nie chodzi o rzeczy, które są dodatkiem, ale o relację, która nadaje sens tym momentom. Jeremiasz pokazuje mi tutaj bardzo, że powołanie czy w życiu rodzinnym, czy zawodowym, czy duchowym nie jest wolne od tych prób, od ciemności, od niezrozumienia, ale w tych momentach Bóg przypomina czy dosadnie, czy właśnie tak ukrycie, jak u Jeremiasza, o swojej obecności, jak żar, który rozpala serce. On prowadzi przez te trudności, przeprowadza wręcz, że wartość życia nie polega na tym, co posiadamy, ale na drodze, którą kroczymy z Bogiem. Że to On nas powołał do życia, dał nam wolność, abyśmy dokonali tego wyboru i jest z nami, kiedy tą drogą kroczymy.
Tutaj mogę się odnieść konkretnie do naszego małżeństwa, bo naprawdę Pan nas uwiódł, a my daliśmy się uwieść. Mam na myśli przywiązanie do dóbr materialnych. Nasze małżeństwo spotyka się z tym, że faktycznie jesteśmy pośmiewiskiem dla innych i może nie w dosłownym tego słowa znaczeniu pośmiewiskiem, bo tutaj wiadomo, że chodzi o symbolikę, ale rzeczywiście niektórzy zastanawiają się, jak to możliwe, że mamy 25 i 27 lat, już dziecko, teraz jeszcze póki co wynajmujemy mieszkanie, więc nie jesteśmy jakoś zabezpieczeni finansowo. Jednak my czujemy się bardzo bogaci, mając siebie i poprzez budowanie naszych relacji z Bogiem. I co ważne, cieszymy się z tego, że daliśmy się już niejednokrotnie uwieść, bo widzimy, że gdyby tak się nie stało, to wciąż brnęlibyśmy w pęd tego świata, pęd, który według nas goni za tym posiadaniem. Ale chcę też dodać, że nasze życie nie jest przez to jakieś, nie wiem, szare, bo my mamy swoje pasje, w których się realizujemy, cele zawodowe, do których dążymy, ale to, co jest dla nas ważne, to to, że czujemy się w tym wszystkim wolni, a nie zniewoleni właśnie poprzez to posiadanie. Bardziej dążymy do tego, żeby być, żyć, a nie mieć. A jeśli już mieć, to relacje z Bogiem i w relacjach z innymi umieć się nią posługiwać. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził, jak i w innym miejscu, tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają.
Chcę się tutaj zatrzymać nad postawą Chrystusa, bo jakiś już czas temu mnie to bardzo dotknęło. jak ludzki on tutaj jest. Ten fragment mówi o tym, jak Jezus obawiał się swojego powołania i modlił się o to, aby nie umrzeć. Że nawet on odczuwał strach. I nie chcę, żeby tutaj to tak wybrzmiało, że mówię tylko o takich momentach, że powołanie przynosi ze sobą momenty trudne, zwątpienia, niewiedzy, ale kocham to właśnie w Bogu i w Słowie Bożym, że ono jest takie bliskie naszemu życiu. Że pokazuje, że nawet Jezus mógł się bać i życie jest pełne tych niewiadomych. Dlatego chyba tak wszyscy biegniemy i troszczymy się o to, żeby być bezpieczni. Jezus zanosi tutaj błagania, aby Bóg wybawił go od śmierci. I co jest piękne, mogłoby nam się wydawać, że prośba nie została wysłuchana. Przecież Jezus umarł na krzyżu. Będąc wtedy w oczach świata zerem, to właśnie przez to dokonało się zbawienie. Jest opuszczony przez swoich przyjaciół, wyszydzony, ubiczowany, ukoronowany cierniem. Stoi przed Piłatem, zdany na jego łaskę i ludu, który go odrzuca, pomimo że jeszcze niedawno go wychwalał. Trudno tutaj zobaczyć króla, a Bóg właśnie tak postanawia nas zbawić, mnie zbawić, raz na zawsze. Jezus nie tylko zaakceptował swoją drogę, ale i wybrał ją świadomie. Przypomina mi to bardzo, jak ważne jest patrzenie na swoje życie i powołanie przez to w szerszej perspektywie. Żebym nie trzymał się kurczowo i tak nie rozmyślał, nie analizował tych trudnych momentów. Bo życie jest złożone z wielu scen, jak w filmie, z wielu akcji, jak w meczu, czy z wielu zwrotek, jak w piosence. I nie ma co kurczowo trzymać się tych złych, bo te chwile, choć bolesne, są częścią większego planu całej piosenki, całego filmu, całego meczu, całego życia, które Bóg ma dla nas i w które wprowadza nas. I w małżeństwie, czy też w innym powołaniu, w każdym innym, bywają te trudności, które są potrzebne, bo one przypominają o tym, co jest najważniejsze. Od kogo to powołanie pochodzi? Pokazują, że nawet gdy upadam, to natychmiast mogę powstać dzięki temu, że Chrystus mnie zbawił. Za darmo. I raz na zawsze. Ta postawa handlu już nie ma sensu. Ja nie muszę za to nic dawać, bo on już to zrobił. Wystarczy, że będę gotowy przyjąć jego łaskę. To jest piękne w tym, jak Bóg opowiada o naszym powołaniu, że tak wiele chce zrobić za nas, jeżeli tylko pokażemy, że jesteśmy gotowi. Jak prosto to się też pokazuje w małżeństwie, że najtrudniejszy moment, kiedy przychodzi się do drugiego człowieka i prosi się o wybaczenie, to ten moment decyzji, zaparcia się samego siebie, swojej pychy i kiedy mówię, żono, przebacz mi, czy możemy się pomodlić, a wtedy Pan Bóg już działa, już to robi za mnie. Mimo, że to na początku to strasznie boli, żeby przyznać się do błędu, a potem on już wszystko bierze i działa. Taki on jest.
Mogę tylko dodać, że na miłość Boga nie musimy zasługiwać. Że tak jak jest później napisane, Bóg jest sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Że tak naprawdę wystarczy tylko iść przez życie z Bogiem i to wszystko. I otrzymamy wszystko to, czego potrzebujemy. I w naszym małżeństwie to wszystko rzeczywiście się spełnia. My wierzymy, że kroczenie za Nim to dobra droga. I dzięki Niemu dostajemy wszystko, czego potrzebujemy. Każdego dnia nieustannie widzimy, jak Bóg się o nas troszczy.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Pytanie z pierwszego listu do Koryntian. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu. Innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków, i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem.
Ten fragment mówi o charyzmatach Ducha Świętego. Wybrałam go, ponieważ w Kościele spotykam się czasem z porównywaniem wspólnot, które są w cudzysłowie lepsze, które gorsze, czy grupy charyzmatyczne, czy modlitewne, może uwielbieniowe, a może parafialne, biblijne, a może jeszcze jakieś inne. A tutaj Bóg mówi wyraźnie, że są różne rodzaje posługiwania. I ja uważam, że każda wspólnota może być początkiem relacji z Bogiem, że w każdej można ją pogłębiać. I na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że każda wspólnota czy miejsce w Kościele przyszło w moim życiu w swoim odpowiednim czasie. Aktualnie należy do wspólnoty neokatechumenalnej, ale nie mogę wykluczyć innych miejsc, bo gdyby nie pielgrzymki, gdyby nie Lednica, nie byłabym teraz ze swoim mężem, dlatego że wspólnie pielgrzymowaliśmy, wspólnie jeździliśmy na spotkanie młodych, wspólnie byliśmy też na Światowych Dniach Młodzieży. I oczywiście na pewno nie raz jeszcze pójdę na pielgrzymkę, Lednicę czy na jakieś uwielbienie, dlatego że ja w każdym z tych miejsc, jak i w wielu innych miejscach, w których byłam w Kościele, doświadczyłam, że jeśli tylko oczywiście to miejsce i ludzie, którzy je współtworzyli, pochodzili od Boga, zawsze rozlewał się Duch Święty. Czytanie z pierwszego listu do Koryntian. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.
Wiele z tych fragmentów mówi tak naprawdę o jednej bardzo podobnej rzeczy i jest to piękna rzecz, też trudna, bo wymaga dużego zaufania, ale też nie bez powodu dużo o zaufaniu w powołaniu w tej audycji małżeńskiej, gdzie to zaufanie jest bardzo ważne. Kolejny raz bowiem widzimy tutaj, jak bardzo różnią się oczy Boga od oczu człowieka. Co świat uważa za małe czy słabe, i co na tym świecie jest wyśmiewane, w oczach Boga jest wielkie i pełne znaczenia. Cieszę się, bo to niesie wielką nadzieję. Ja jako młody ojciec szczególnie to odczuwam, bo patrząc na nasze życie tak po ludzku, też konfrontując je z moimi znajomymi, rówieśnikami, ale też i starszymi kolegami, koleżankami, no, kiedy jest dość miło, to mówią, że no, jesteście szaleni. No, ślub w rok, dziecko. Niektórzy by powiedzieli, że to brak rozwagi w naszej stronie, bo wszystko teraz powinno być robione po kolei. To trzeba usiąść na spokojnie, pomyśleć. Ale my się cieszymy, bo wiemy, że Bóg kieruje tym planem. Bóg w nim jest i patrzy na to, co robimy. Ale też o nas pamięta tak konkretnie i się troszczy. Że pomimo tego, że jesteśmy takimi bożymi szaleńcami, tak się też trochę czujemy, to On przy nas jest i kiedy brakuje, to dodaje. A kiedy się zamartwiamy, to przypomina, jak bardzo wiele mamy tak naprawdę. Już na tak wczesnym etapie życia. To pomaga mi patrzeć na moje powołanie z wdzięcznością i zaufaniem. Bo nie chodzi o to, żeby dopasowywać się do standardów świata, ale by szukać nieustannie swojego miejsca w tym Bożym planie. Bo On widzi więcej i widzi to, co jest dla nas najlepsze. Nawet gdy dla innych wydaje się to niezrozumiałe.
Powiedziałeś tutaj wszystko. Ja mogę tylko dodać, że jako takie podsumowanie tego fragmentu, że naprawdę warto na wszystko w swoim życiu patrzeć okiem Boga. Ono widzi po prostu dużo, dużo więcej niż ludzkie oko.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Piękne jest to w Piśmie Świętym, w Ewangeliach, w Biblii, jak jest ono bogate w historię ludzi tak podobnych, że nie są to ludzie wyrwani z kosmosu, jacyś niesamowici, na których nie możemy się wzorować, albo nie możemy się odnaleźć w nich, w ich postawach. Patrzę na tego Piotra, który jeszcze wcześniej chwilę słyszy, że jest skałą, na której zostanie zbudowany kościół, aby potem usłyszeć, że ma zejść z oczu, bo myśli po ludzku. To pokazuje też, jak trudno jest się oderwać nam od tego myślenia ludzkiego, z tego zakorzenienia w świecie. Nawet dla Piotra było to tak trudne, chociaż stał obok Jezusa i słyszał, co Jezus mówi o swoim planie. Ale mimo wszystko Piotr pozostał w swojej słabości wierny, a Jezus powołał go, wiedząc o jego niedoskonałościach. Co więcej, zbudował na nim kościół. To jest piękna lekcja, że Jezus nie powołuje tych, którzy są zdolni, ale uzdalnia tych, których powołuje. Nie oczekuje od nas perfekcji, ale serca gotowego, żeby pójść za nim i być gotowym na drogę tego powołania. Tak jak my przed ołtarzem zrobiliśmy, co mogliśmy na tamten moment. Przygotowaliśmy się, żeby świadomie przyjąć ten sakrament, ale na tę drogę uzdolnił nas Chrystus i umacnia nas na bieżąco we wszystkich zakrętach i w pagórkach i wzgórzach, na które musimy się wspiąć. Przecież Jezus wie, że nie jesteśmy sami w stanie sprostać Jego wymaganiom, ale Jemu to zupełnie nie przeszkadza. On po prostu pragnie naszej otwartości na Jego wolę i tej decyzji w naszym sercu, że chcemy spróbować. Ten fragment przypomina o tym, że naśladowanie Jezusa to droga i na tej drodze jest miejsce zarówno na wzroty, jak i na upadki i że to On uzdalnia, aby stawać się lepszym, by móc kochać prawdziwie, czysto, przebaczać i rezygnować z siebie dla innych. Nie własnymi siłami, ale dzięki łasce, którą On nam daje. Jest to też dobry moment, żeby zadać sobie pytanie, czy naprawdę jestem gotów stracić swoje życie dla drugiego człowieka? Czy jestem gotów przebaczać, prosić o wybaczenie? Czy jestem gotów zrezygnować z szukania swojej racji, żeby moje było na wierzchu, żeby wygrać? Nawet jeżeli myślę, że to niesprawiedliwe.
Powiedziałeś coś bardzo ważnego, mianowicie, że w naszym życiu jest też miejsce na upadki. Myślę, że często o tym zapominamy. I w wielu aspektach naszego życia chcemy dążyć do celu właśnie bez porażek. I kiedy nam coś nie wychodzi, zaczynamy wątpić w swoje powołanie. A przecież Piotr też miał swoje upadki, a na nim został zbudowany kościół. Na podstawie tych czytań jednoznacznie możemy stwierdzić, że Bóg każdego człowieka powołuje. Każdego powołuje do czegoś innego. Więc jeżeli ty nie widzisz swojego powołania, to nie znaczy, że go nie masz. To znaczy, że go jeszcze nie odnalazłeś. A jeśli nie widzisz nadziei w swoim powołaniu i myślisz, że nie ma dla ciebie powołania, to pamiętaj, że nadzieja zawieść nie może. Szukaj ratunku w Słowie.
Lepiej bym tego nie zakończył, moja żono. Mówili dzisiaj do Państwa, dzielili się Słowem Gabriel Maryniaczyk
i Julita Maryniaczyk.
Na moich rękach nasza córcia Helenka. Z Bogiem. Pa!
Cała ma nadzieja tylko w Tobie. Jezus.
nadzieja zawieść nie może.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Szukaj ratunku w Słowie.